uśmiechem na twarzy.
Wesoło było w piosence. Słońce się tam śmieje, kończy się rok szkolny i lato zaczyna się już na dobre. Ale nie zawsze było tak wesoło, nie zawsze było też ciepło. O tym, że ogień ma związek z ciepłem i słońcem, przypomina jeden z mitów greckich, którego nieco żartobliwą wersję, napisaną przez Grzegorza Kazdepkę z myślą o młodych odbiorcach, przeczyta Grażyna Barszczewska.
Nasz przyjaciel Prometeusz. Każde dziecko wie, że z piasku można ulepić różne rzeczy. Rybki, kwiatuszki, co kto umie. A Prometeuszowi udało się kiedyś ulepić człowieka, zresztą nie jednego. No ale Prometeusz był tytanem, czyli jednym z bogów, a jak wiadomo, bogowie potrafią nie takie rzeczy. Poza tym ulepił tego człowieka nie z piasku, tylko z gliny. A może to była jakaś specjalna glina? Trudno powiedzieć. W każdym razie ulepił i już. Zapyta ktoś, po co lepić ludzi, skoro tylu ich na świecie? W tym rzecz, że wtedy żadnych ludzi jeszcze nie było. Spustoszona ziemia ledwo zipała po wyniszczających walkach bogów, którzy przez całe lata bili się tu o władzę. Widok wymarłych, pustynnych terenów przygnębiał Prometeusza. Brakowało tu kogoś żywego, brakowało człowieka. Prometeusz pochylił się więc nad kawałkiem gliny i zaczął lepić. Ręce, nogi, głowy. Pracował niezmordowanie przez kilkanaście godzin, a gdy skończył, poprosił Atenę, boginię wiedzy i mądrości, aby tchnęła w te nieruchome ludzkie ciała życie. I tak właśnie powstali pierwsi ludzie. Jednak ulepić człowieka to jedno, a nauczyć go żyć to drugie. Na początku ludzie zupełnie nie wiedzieli, co ze sobą zrobić. Mieszkali w zimnych, ciemnych jaskiniach, jedli co popadło, ciągle marzli, bo nie umieli uszyć sobie ubrań. Właściwie nic nie umieli. Nie znali żadnych narzędzi, nie wiedzieli, jak uprawiać ziemię, ani jak budować domy. Nie wpadli na pomysł, że można hodować zwierzęta. Tego wszystkiego musiał ich dopiero nauczyć Prometeusz. I nauczył. Trochę to trwało, ale nauczył. Wkrótce ludzie zaczęli żyć dostatnio i szczęśliwie. Niczego im nie brakowało. Potrafili zmagać się z siłami przyrody i, rzecz jasna, byli Prometeuszowi ogromnie wdzięczni. Zeus zgrzytał ze złości zębami. Przecież to on był władcą świata, a nie Prometeusz. Zwołał więc wszystkich ludzi i powiedział im tak. Słuchajcie, ja, Zeus, przyrzekam wam opiekę po wsze czasy, ale... Tu zawiesił głos. Ale coś za coś. Będziecie mi składali ofiary.
To znaczy? Zapytał ktoś niepewnie.
No...
Zeus podrapał się po głowie.
Powiedzmy, że zabijając jakieś zwierzę, będziecie mi oddawali jakąś jego część.
Przysłuchujący się temu wszystkiemu Prometeusz uznał, że nie ma sensu wszczynać kolejnej sprzeczki z Zeusem. Najbardziej ucierpieliby na tym ludzie, a zależało mu na ich spokoju i bezpieczeństwie. Lepiej przechytrzyć złośliwe bóstwo. Poradził więc swym podopiecznym, aby przyjęli warunki Zeusa, a on już zadba o to, by bogowie nie zażądali za swą opiekę zbyt wysokiej opłaty. W dniu, w którym miała być złożona pierwsza ofiara, Prometeusz przyprowadził pod ołtarz dorodnego byka. Mięso, owinięte w skrwawioną skórę, złożył po jednej stronie ołtarza, a po drugiej bycze wnętrzności i kości, przy czym okrył je tak pieczołowicie tłuszczem, że wyglądały jak najsmaczniejsze kąski. Zeus poglądał na nie łakomym wzrokiem. No dobra, powiedział zacierając z radości ręce. Odtąd będziecie mi oddawali tłuściutkie kawałki, a resztę możecie sobie zostawić.
Jak sobie życzysz, o boski?
Bąknął któryś z ludzi.
Jakaż była wściekłość władcy Olimpu, gdy zobaczył, co kryje się pod tłuszczem. Prometeusz! Wrzasnął. Ty draniu!
Ale było już za późno. Zeus nie mógł zmienić zdania. Zabrał więc swoją część byka i jak niepyszny powrócił na Olimp.
Czekaj ty, mruczał. Jeszcze pożałujesz.
Oczywiście na ludziach łatwiej mu było wyładować złość niż na Prometeuszu. Zaraz też wymyślił, że nie pozwoli śmiertelnikom korzystać z ognia. Sprowadził nadludzkie osady czarne chmury, spuścił deszcz, który wygasił wszelkie ogniska, a potem zakazał Prometeuszowi rozpalać je na nowo. Ogień miał od tej chwili należeć wyłącznie do bogów. A że wtedy jeszcze nie było ani zapałek, ani zapalniczek, ludzie nie potrafili sami skrzesić płomieni.
Jak to? Oburzał się Prometeusz. Przecież nie mając ognia, będą żyli nędznie, jak robaki. Lecz Zeus wzruszał tylko ramionami. Prometeusz chodził ponury po zziębniętej ziemi. Patrzył bezradnie na przemarzniętych ludzi, którzy tulili się do siebie w poszukiwaniu choć odrobiny ciepła. Na dzieci, które krzywiły się z niesmakiem na widok surowych ryb i buraków. A on nie miał żadnego narzędzia, którym mógłby rozpalić ogień.
Nagle przyszedł mu do głowy pewien pomysł.
Wykradnę go!
Wyszeptał oszołomiony własnym zuchwalstwem.
Niech się dzieje, co chce. Dla ludzi wykradnę płomień samemu Heliosowi.
Helios był bogiem słońca. Każdego ranka wyruszał swoim świetlistym rydwanem w podróż przez niebo. Ogniste konie ciągnęły żarzącą się kulę słońca, krzesząc spod kopyt snopy iskier. Gdy Helios wyjeżdżał o świcie zza horyzontu, zaczynał się dzień. Gdy znikał, nastawała noc.
Następnego dnia o poranku Prometeusz podkradł się do wyłaniającego się zza gór rydwanu Heliosa i przytknął do niego oliwną gałązkę. W jednej chwili delikatne listki stanęły płomieniami. Prometeusz ostrożnie zapalił od nich kolejne gałązki, a gdy był już pewien, że wiotki ogień nie zgaśnie, rozniósł je po ludzkich osadach. Jakże się ludzie cieszyli. Wreszcie mogli ogrzać swe zziębnięte ciała przy trzaskających wesoło płomieniach. Wreszcie mogli osuszyć ubrania. Wreszcie mogli zjeść coś ciepłego. Odtąd strzegli ognia jak najcenniejszego skarbu przed deszczem, wiatrem, przed wszystkim, co mogło go zgasić. I oczywiście dziękowali Prometeuszowi przy każdej okazji. A tego było Zeusowi za wiele. Masz go ukarać, rozkazał Hefajstosowi, bogu ognia. Zahukany Hefajstos nie śmiał przeciwstawiać się ojcu. Ruszył z dwoma pomocnikami na poszukiwanie nieposłusznego tytana. A że jako kowal obdarzony był niezwykłą siłą, gdy dopadł Prometeusza, uwięził go bez zbytnich problemów. Może zresztą Prometeusz nie bronił się za bardzo? Przecież dobrze wiedział, że kradzież musi być ukarana, nawet jeśli nie była czyniona dla własnej korzyści. Straszny był gniew Zeusa, okrutna kara, którą wymierzono krnąbrnemu tytanowi. Przykuty łańcuchami do skalnej ściany Kaukazu, Prometeusz cierpiał męki wystawione na palące promienie słońca, na porywiste wiatry, na ulewne deszcze. Nikt nie śmiał przyjść mu z pomocą. Zresztą większość śmiertelników nie była w stanie dotrzeć na te odległe pustkowia, a bogowie po prostu bali się gromowładnego Zeusa. Jedynym świadkiem cierpień tytana był orzeł, przysyłany tu każdego dnia przez mściwego władcę Olimpu. Potężnymi pazurami ptaszysko rozrywało brzuch nieszczęśnika, a potem, nie zważając na jego krzyki, wyszarpywało mu wątrobę. I każdego dnia rana goiła się w cudowny sposób, bo Zeus pragnął, by ta męka nie skończyła się nigdy. Aż wreszcie o męce tytana dowiedział się Herakles i postanowił dotrzeć w dzikie strony. A trzeba wam wiedzieć, że nie było wtedy słynniejszego bohatera na świecie. Każdy chłopiec ledwo nauczył się chodzić, już wołał, że w przyszłości zostanie Heraklesem. Nawet mieszkający na Olimpie bogowie przyglądali mu się z szacunkiem. Mało to Herakles potworów pokonał, mało że zmierzchów ukarał, mało razy w najbardziej niegościnne krainy się zapuszczał. Ratunku! Ostatkiem sił szeptał Prometeusz. Herakles zatrzymał się. Stał na samotnej skalnej półce. Pod stopami miał przepaść, a nad głową tylko skłębione chmury pędzone przez wicher. Ratunku! A niemożliwe, by się przesłyszał, by były to tylko psikusy zawodzącego wiatru. Widok przykutego do ściany, umęczonego Prometeusza wstrząsnął Heraklesem głęboko. Zgnębiony, umęczony tytan niczym nie przypominał dumnego obrońcy rodu ludzkiego. Herakles kątem oka dostrzegł nadlatującego orła. Chwycił wielki cisowy łuk, napiął mięśnie i już po chwili krwiożercze ptaszysko spadło na skały trafione celnym strzałem. Teraz wystarczyło rozkuć kajdany i uwolnić więźnia. I tak skończyły się cierpienia Prometeusza. Po pewnym czasie nawet Zeus przyznał, że kara była zbyt okrutna. Pozwolił więc zamieszkać Prometeuszowi na Olimpie. Możliwe, że później tego żałował, bo Prometeusz jeszcze nie raz brał przed nim w obronę ludzi. Ale to już zupełnie inna historia.
Nasz przyjaciel Prometeusz to jeden z mitów greckich dla dzieci, napisanych przez Grzegorza Kazdepkę, czytała Grażyna Barszczewska. Będzie jeszcze piosenka zespołu Lady Punk, po czym pojawi się archiwalne nagranie z Londynu.
Już odlatuję na małej chmurce pstrej. Świetnie się czuję, wszystko już jest okej. Świetnie się czuję, wszystko już jest okej. ci wielki kamienny mur. Aha, 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 ten wasz mur. Już odlatuje, wszystko mi jedno gdzie. Niech ktoś spróbuje na chmurze złapać mnie. Aha, 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 złapcie mnie, aha, 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 złapcie mnie, aha, 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 złapcie mnie.
Nadchodzą wakacje. Szkoła Polska imienia Stanisława Staszica zakończyła rok pracy w sobotę 15 czerwca. A w Twoim radiu przypomnimy nagranie archiwalne z roku 2001 i uczniów biorących udział w przeprowadzonym wówczas konkursie recytatorskim.
Niedawno uczniowie Szkoły Polskiej imienia Stanisława Staszica jak co roku brali udział w konkursie recytatorskim organizowanym przez Fundację imienia Reymonta. Zwycięzcy eliminacji lokalnych w London pojechali na finały do Mississaugi, skąd 3 osoby wróciły z medalami. Kamila Różańska, uczennica klasy 13 w Szkole Polskiej, zdobyła złoty medal w swojej kategorii wiekowej. Aleksandra Górska, uczennica klasy 6, srebrny, a Gabriela Gudin-Krysińska, najmłodsza z laureatek, brązowy. Za chwilę usłyszą Państwo nagrodzone interpretacje. Na początek o Grzesiu Kłamczuchu i o jego cioci w wykonaniu najmłodszej reprezentantki London.
O Grzesiu Kłamczuchu i jego cioci. Wrzuciłeś, Grzesiu, list do skrzynki, jak prosiłam? List, proszę cioci, list, wrzuciłem, ciociu miła. Nie kłamieć, Grzesiu, lepiej przyznaj się, kochanie. Jak ciocię kocham, proszę cioci, że nie kłamie. Oj, Grzesiu, kłamiesz, lepiej powiedz po dobroci. Ja miałbym kłamać? Niemożliwe, proszę cioci. Wuj Leon czeka na ten list, więc daj mi słowo. No słowo daję i pamiętam szczegółowo. List był do wuja Leona, a skrzynka była czerwona. A koperta, no taka tego, nic takiego nadzwyczajnego. A na koperty nazwisko i łódź i tą ulicę z numerem. I pamiętam wszystko, że znaczek był z belwederem. A jak wrzucałem ten list do skrzynki, to przychodził tatuś Halinki i jeden oficer też wrzucał wysoki, wysoki, taki wysoki, że jak wrzucał, to kucał. I jechała taksówka, i powóz, i krowy prowadzili, i trawił autobus, i szły jakieś 3 dziewczynki, jak wrzucałem ten list do skrzynki. Ciocia głową pokiwała, otworzyła szeroko oczy ze zdumienia. Oj, Grzesiu, Grzesiu, przecież ja ci wcale nie dałam żadnego listu do wrzucenia.
A oto jak recytowała Aleksandra Górska.
Paweł i Gaweł w jednym stali domu. Paweł na górze, a Gaweł na dole. Paweł spokojny, nie wadził nikomu. Gaweł najdziksze wymyślał swawole. Ciągle polował po swoim pokoju. To pies, to zając. Między stoły, stołki gonił, uciekał, wywracał koziołki. Strzelał i trąbił i krzyczał do znoju. Znosił to Paweł, nareszcie nie może. Schodzi do Gawła i prosi w pokorze. Zmiłuj się, waćpan, poluj ciszej nieco, bo mi na górze szyby z okien lecą. A na to Gawę, wol mieszkać, Tomku, w swoim domku. Cóż było mówić? Paweł ani pisnął. Wrócił do siebie i czapkę nacisnął. Nazajutrz Gaweł jeszcze smacznie chrapie, a tu z powały coś mu na nos kapie. Zerwał się z łóżka i pędzi na górę. Stupuk! Zamknięto. Spogląda przez dziurę i widzi... Cóż tam? Cały pokój w wodzie. A Paweł z wędką siedzi na komodzie. Co wać pan robisz? Ryby sobie łowię, ależ mu spanie, nie kapie po głowie. A Paweł na to, wolno ci, Tomku, w swoim domku. Z tej to powiastki morał w tym sposobie, jak ty komu, tak on tobie.
I kunszt recytatorski Kamili Różańskiej, zdobywczyni złotego medalu.
Wielkanoc Jana Sebastiana Bacha, napisał Konstanty Ildefons Gałczyński. Rodzina wyjechała do Hagen. Sam zostałem w tym ogromnym domu. Po galeriach krokami dudnię. Bardzo śmieszą mnie te złocenia i te pelikany rzeźbione, jak od niechcenia. I te chmury mknące na południe. Ja bardzo lubię chmury. I światła pochmurne, jak fortece, jak moje fugi poczwórne. Cóż to za rozkosz błądzić przez pokoje z panią muzyką we dwoje, jak las jesienny świece w lichtarzach czerwone. A dzisiaj jest Wielkanoc. Dzwon rozmawia z dzwonem, o, wesołe jest serce moje. W starych szufladach są stare listy, a w książkach zasuszone kwiaty. Jak to miło plądrować wśród starych papierów. O, świąteczne godziny pełne złotych szmerów. O, natchnienia jak kolumny złote. O, kantaty. Ubrany w zielony aksamit, brodzę, błądzę tymi pokojami i po galeriach, i po schodach. O, jeszcze tyle. Tyle do wieczora godzin, żeby mruczeć, żeby nucić, żeby chodzić, żeby płynąć jak zaczarowana woda. Ciemne jak noc portrety witają mnie w salach, jeszcze bardziej ciemniejąc, kiedy się oddalam. To śmieszne, że niektórzy nazwali mnie mistrzem. Mówią, że w mych kantatach zamknąłem niebiosa. Szkoda, że tu nie wszyscy znacie mego kosa. Ach, jakże ten kos śpiewa, jakże ten ptak gwiżdże. Jemu wiele zawdzięczam. No i wielkim chmurom, i wielkim rzekom, i piersiom twoim, naturo. Spójrzcie na te niebieskie hiacynty, na te krzesła z czarnego drzewa, na te wszystkie złocone sprzęty, na tę klatkę z papugami, która śpiewa, na te obłoki jak srebrne okręty, które wiatr południowy podwiewa. Tak, spójrzcie, to jest moje mieszkanie, też wspomnienie po Janie Sebastianie. Mówią, że jestem stary, jak rzeka, że czas coraz bardziej z rąk mi ucieka. To prawda, że mi wiele godzin przepadło, ale to nic, do diabła ja gram na mocnych strunach i są jeszcze kantaty moje do pioruna. Nie czas mnie, ale ja go wziąłem na kowadło. Zaraz przyjdzie rodzina i zacznie się uczta. Córy moje, nim siądą, przejrzą się do lustra. Ich mara gości ściągnie i nastąpi taniec. Podjedzą sobie setnie i podpiją dobrze, a pasterz z gobelinu też huknie na kobzie. A potem wieczór przyjdzie i zniknę w altanie. bo lepsza od mych skrzypiec, gdym grywał w Weimarze, niźli perły, o których dla mej żony marzę. Niż sonaty mych synów, niż wszystkie marzenia, taka chwila wielkiego, wielkiego wytchnienia. Właśnie teraz, gdy widzę przez altany szparę rzecz niezwykłą, zawrotną, szaloną nadmiarem, wiosenne, gwiaździste niebo.
I jeszcze nieco poezji, tym razem autorstwa Czesława Miłosza, dorośli wykonawcy z Wrocławskiego Teatru Piosenki.
Zapraszamy do reklamy.